Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Krzysztof Brąk.
Papież wydał list apostolski Veritatis Gaudium o kościelnych studiach akademickich, w którym podkreśla ich związek z ewangelizacją. Kościół musi się zaangażować w wychowanie chrześcijańskich sumień narzeczonych i małżonków, mówił papież na audiencji dla Trybunału Roty Rzymskiej. W walce z antysemityzmem naszym głównym wrogiem jest obojętność, powiedział Franciszek na audiencji dla uczestników konferencji o zwalczaniu nienawiści względem Żydów. Witam 29 stycznia i zapraszam na serwis informacyjny. Z misją ewangelizacyjną Kościoła ściśle związany jest ogromny i wielopostaciowy system studiów kościelnych, rozwinięty w ciągu wieków. Zauważa Ojciec Święty w opublikowanym dziś liście apostolskim o kościelnych studiach akademickich, zaczynającym się od słów Veritatis Gaudium, radość prawdy. Przypomina, że Sobór Watykański II w ramach odnowy życia Kościoła dla bardziej skutecznej misji w tym nowym okresie dziejów zalecił twórczą rewizję studiów kościelnych. Znalazło to wyraz w konstytucji apostolskiej świętego Jana Pawła II Sapientia Christiana. Po prawie 40 latach okazuje się dziś konieczna jej nowelizacja, pisze Franciszek i zwraca od razu uwagę, że zachowuje ona pełną wartość w swej proroczej wizji i jasnych wytycznych.
Papież podkreśla, że konstytucja apostolska Sapientia Christiana to pod każdym względem dojrzały owoc wielkiego dzieła reformy studiów kościelnych rozpoczętej przez Sobór Watykański II. Zbiera ona w szczególności wyniki osiągnięte na tym kluczowym obszarze misji Kościoła pod mądrym i rozważnym kierownictwem błogosławionego Pawła VI, a jednocześnie zapowiada wkład, który kontynuując te działania wniosło później nauczanie Jana Pawła II. W swoim liście apostolskim Franciszek odwołuje się do tego, co dotyczy zwłaszcza katolickiej nauki społecznej oraz filozofii i teologii w wypowiedziach jego poprzedników, Pawła VI, Jana Pawła II, Benedykta XVI i jego samego. Ze swoich dokumentów cytuje głównie encyklikę Laudato Si i adhortację apostolską Evangelii Gaudium. Wskazuje, że pora, by to bogate dziedzictwo spostrzeżeń i wystąpień stało się widoczne w nadaniu studiom kościelnym cech tej mądrej i odważnej odnowy, jakiej wymaga przemiana misyjna Kościoła wychodzącego.
Ojciec Święty zaznacza, że cały lud Boży musi się przygotowywać do podjęcia nowego etapu ewangelizacji. W kontekście kryzysu społeczno-ekonomicznego pisze m.in. o potrzebie zmiany modelów globalnego rozwoju i redefinicji postępu. Przypomina także, iż filozofia i teologia są owocne tylko wówczas, gdy uprawia się je z otwartym umysłem i na kolanach. Pilnym i ważnym zadaniem Kościoła jest dziś troska duszpasterska o ludzkie sumienie, o jego przywrócenie, pielęgnowanie i zachowanie, by było ono oświecane wartościami Ewangelii, mówił papież podczas audiencji z okazji inauguracji roku sądowego Trybunału Roty Rzymskiej. Swe przemówienie Franciszek poświęcił tym razem centralnej roli sumienia i potrzebie jego wychowania, zwłaszcza w perspektywie zawarcia sakramentu małżeństwa.
Sumienie odgrywa decydującą rolę w wiążących decyzjach, którym muszą stawić czoło narzeczeni. Kościół jako czuła matka wskazał na potrzebę zachęcenia wszystkich, którzy są zaangażowani w duszpasterstwo małżeństw i rodzin, by z nową świadomością pomagali narzeczonym budować i zachowywać wewnętrzne sanktuarium ich chrześcijańskiego sumienia.
Franciszek przypomniał, że w adhortacji apostolskiej Amoris Laetitia wskazał na potrzebę odpowiednich programów duszpasterskich, które pomogłyby narzeczonym w podjęciu rozeznania, a następnie decyzji o zawarciu małżeństwa i założeniu rodziny.
Jakże niezbędne jest ciągłe doświadczenie wiary, nadziei i miłości, aby młodzi mogli ponownie podejmować decyzje z niezawodną i pozytywną świadomością, że związek małżeński otwarty na dar dzieci jest wielką radością dla Boga, dla Kościoła, dla ludzkości. Proces synodalny, służący refleksji nad małżeństwem i rodziną, a także posynodalna adhortacja apostolska Amoris Laetitia miały ten nieodzowny kierunek i cel. Jak uchronić młodych od ogłuszającej wrzawy i zgiełku chwilowości, który powoduje, że rezygnują oni z podejmowania trwałych i pozytywnych zobowiązań, mających na względzie dobro jednostki i ogółu.
Mówiąc o potrzebie oświecania i pielęgnowania chrześcijańskiego sumienia wiernych, papież przypomniał, że jednym z głównych punktów synodu, a także posynodalnej adhortacji, jest relacja między regułą wiary a uwzględnianiem przez Kościół procesów psychologicznych i religijnych, które dokonują się w osobach powołanych do zawarcia małżeństwa. W tym kontekście Franciszek przypomniał, że przychylając się do opinii ojców synodalnych, zalecił wprowadzenie katechumenatu małżeńskiego. Jest to, jak wyjaśnił, proces przeznaczony dla młodych i dla par, aby ożywić w nich sumienie chrześcijańskie, wspierane łaską dwóch sakramentów, chrztu i małżeństwa.
Wiara jest światłem, które oświeca nie tylko teraźniejszość, ale również i przyszłość. Małżeństwo i rodzina są przyszłością Kościoła i społeczeństwa. Niezbędne jest zatem popieranie stałego katechumenatu, aby sumienie ochrzczonych otwierało się na światło ducha. Intencja sakramentalna nigdy nie jest owocem automatycznych odruchów, lecz sumienia oświeconego wiarą jako rezultat połączenia tego, co ludzkie i tego, co boskie. W tym sensie związek małżeński może być uważany za prawdziwy tylko wtedy, gdy ludzka intencja małżonków jest ukierunkowana na to, co chcą Chrystus i Kościół.
Pamiętam tę ogłuszającą ciszę, której doświadczyłem podczas mej wizyty w Auschwitz-Birkenau, ciszę niepokojącą, która pozostawia miejsce tylko na łzy, modlitwę i prośbę o przebaczenie, powiedział dziś rano Ojciec Święty. Franciszek nawiązał do swej wizyty w niemieckim obozie zagłady, przyjmując uczestników międzynarodowej konferencji o odpowiedzialności państw, instytucji i jednostek w walce z antysemityzmem i przestępstwami związanymi z antysemicką nienawiścią.
Chciałbym podkreślić tylko jedno słowo – odpowiedzialność. Być odpowiedzialnym oznacza być w stanie zareagować. Nie chodzi jedynie o analizowanie przyczyn przemocy i odrzucenie jej perwersyjnej logiki, ale o to, by być gotowym i być w stanie zareagować. Dlatego wrogiem, z którym trzeba walczyć, jest nie tylko nienawiść we wszystkich jej formach, lecz sięgając jeszcze głębiej, obojętność. Bo to obojętność paraliżuje i powstrzymuje nas od zrobienia tego, co jest słuszne, kiedy się wie, że jest to słuszne.
Franciszek podkreślił, że obojętność jest wirusem, którym w coraz większym stopniu są zarażone nasze czasy. Czasy, powiedział, w których jesteśmy coraz bardziej związani jedni z drugimi, a zarazem coraz mniej wrażliwi na siebie nawzajem. Tymczasem nikt nie jest samotną wyspą, nikt nie będzie miał pokoju w przyszłości, jeśli wszyscy nie będą mieć godnej przyszłości, podkreślił papież. Zaznaczył on również, że szczepionką na wirus obojętności jest pamięć o przebytej drodze, nie tylko o tym, co się nam podoba, ale o wszystkim, co przeżyliśmy. Franciszek przypomniał w tym kontekście opublikowany przed 20 laty watykański dokument o zagładzie Żydów.
Tekst ten mówi o tej pamięci, którą jako chrześcijanie mamy zachować wraz z naszymi starszymi braćmi Żydami. Nie chodzi tu jednak wyłącznie o wspominanie przeszłości. Do pamięci zobowiązuje nas również wspólna przyszłość Żydów i chrześcijan, jako że nie ma przyszłości bez pamięci. Aby budować naszą historię, która będzie wspólna albo nie będzie jej wcale, potrzebujemy wspólnej pamięci, żywej i ufnej, która nie pozostaje więźniem resentymentów, lecz przeszedłszy przez noc cierpienia, otwiera się na nadzieję nowego poranka. Kościół chce podać pomocną dłoń, chce iść razem.
W tym kontekście Franciszek przypomniał też soborowe nauczanie na temat relacji Kościoła z judaizmem i zdecydowane potępienie antysemityzmu we wszelkich jego przejawach. Nie ma prawdziwej pokory bez upokorzenia, mówił Franciszek na porannej Eucharystii w swej watykańskiej rezydencji. Rozważył w niej pierwsze czytanie ukazujące postać Dawida. Był on wielkim królem, który popełnił też wielkie grzechy. A jednak Kościół czci go jako świętego, ponieważ pozwolił, by Pan go przemienił, by Pan mu przebaczył.
Czasami myślimy, że pokora oznacza chodzenie po cichu, być może ze spuszczoną głową i patrzenie w podłogę, ale przecież świnie też chodzą ze spuszczoną głową. To nie jest pokora. To jest pokora fałszywa, sztuczna, która nie uratuje, nie ochroni serca. Dobrze, jeśli myślimy, że nie mamy prawdziwej pokory bez poniżenia. Jeśli nie jesteś zdolny wytrzymać, unieść poniżenia, nie jesteś pokorny, ale tylko udajesz.
Franciszek zauważył, że Dawid doświadcza też różnych upokorzeń, zgadza się na nie i w ten sposób uczy się pokory, pamiętając o swych grzechach. Przyjmuje ciężar swoich win.
Zawsze istnieje pokusa walki przeciwko temu, kto nas oczernia, przeciwko temu, kto nas poniża, kto nas kompromituje, tak jak Szimei. Dawid zaś mówi nie. Pan mówi nie, to nie ta droga. Właściwa jest droga Jezusa, zapowiedziana przez Dawida, znosić poniżenia. Może Pan zauważy moje cierpienie i ześle dobro w miejsce dzisiejszych przekleństw, a więc znosić poniżenie w nadziei.
Franciszek podkreślił, że człowiek pokorny nie szuka usprawiedliwienia, nie chce sprawiać dobrego wrażenia. Jeśli nie potrafisz znieść upokorzenia, nie jesteś pokorny, powiedział papież.
Prosimy Pana o łaskę pokory, ale wraz z poniżeniami. Kiedyś jedna siostra zakonna powiedziała: jestem pokorna, ale poniżona nigdy. Nie, nie. Nie ma pokory bez poniżenia. Prośmy o tę łaskę. A jeśli ktoś jest odważny, może prosić, tak jak uczy nas święty Ignacy, aby Pan zesłał na niego poniżenia, aby stał się bardziej podobny do Pana.
Coraz trudniejsza sytuacja w Afryce wymaga podjęcia współpracy i skupienia się na ludziach, których podstawowe potrzeby nie są zaspokajane. Czytamy w watykańskim przesłaniu na rozpoczęty wczoraj w stolicy Etiopii szczyt Unii Afrykańskiej i Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw wyżywienia i rolnictwa. W imieniu papieża wystosował je kardynał Pietro Parolin. Franciszek zachęca do powrotu do założeń zawartych w tzw. deklaracji Malabo, której głównym celem jest doprowadzenie do zlikwidowania głodu oraz zmniejszenia ubóstwa w Afryce do 2025 roku. Wiosną tego roku muzea watykańskie wyślą do Pekinu prawie 40 dzieł sztuki chińskiej, które posiadają w swoich zasobach. Jesteśmy szczęśliwi, że możemy włączyć się w dialog dyplomacji sztuki, powiedziała Barbara Jatta, dyrektor Muzeów Watykańskich.
Wśród eksponatów, które trafią na czasową wystawę do Chin, znajdują się m.in. haftowana tkanina z XVIII wieku czy XVI-wieczny zwój przedstawiający sceny budowy Wielkiego Muru Chińskiego. Największa liczba dzieł sztuki chińskiej, które obecnie znajdują się w muzeach watykańskich, pochodzi z wystawy misyjnej zorganizowanej w 1925 roku przez papieża Piusa XI z okazji Roku Świętego. Inicjatywa nie jest jednostronna. Do Włoch trafią dzieła chińskie, które zostaną czasowo wystawione w Muzeum Misyjno-Etnologicznym, będącym częścią Muzeów Watykańskich.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.